Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Temska, dzień dobry, witam jak w każdy piątek, a ze mną, jak w każdy piątek zresztą, pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Wiosna się zbliża, a tymczasem my dzisiaj o raporcie, który no, wiosennego nastroju na pewno nie wprowadzi. Okazuje się, że w Polsce jest już 9 milionów osób z otyłością, a system nie nadąża z ich leczeniem.
No tak, to taki głośny raport Najwyższej Izby Kontroli, który tak naprawdę był powtórką czy jakimś kolejnym raportem na ten temat, czy też kontrolą poprzedniego raportu. No i jakby sytuacja widać, że się pogarsza. Według tego raportu 9 milionów Polaków jest otyłych. No patrząc też na ogólną liczbę naszych mieszkańców kraju, to wychodzi, że to jest około 30% tak naprawdę, czyli bardzo dużo, a mówimy o otyłości, czyli o takiej sytuacji, kiedy ten wskaźnik BMI wychodzi powyżej 30, ale istnieje też olbrzymia grupa osób po prostu z nadwagą. I według tego raportu, w zależności od województwa, bo tutaj różnice są powiedzmy sobie 5-procentowe, to ten wskaźnik dochodzi nawet do 70%.
To są straszne dane i trochę to nie koresponduje z tym, że jest coraz więcej wiedzy i edukacji na ten temat, szeroko dostępnej. Wielu specjalistów się wypowiada, jest też wiele programów i w radiu, i w telewizji, no choćby przykład naszego programu, gdzie bardzo często odwołujemy się jednak do tego, w jaki sposób traktować nasz organizm. Czy pana jako specjalistę te statystyki w jakiś sposób zdziwiły? No pan na co dzień ma do czynienia jednak z chorobą, bo cały czas podkreślamy, że otyłość to jest choroba.
Otyłość jest chorobą i trzeba dodać przewlekłą. I też warto dodać, że sama nie ustępuje, jak no, większość chorób, a raczej ma tendencję do tego, żeby się rozwijać. Czy mnie te statystyki jakoś dziwiły? Myślę, że nie. No, to jest tendencja, którą obserwujemy właściwie od ostatnich 50 lat. Od momentu, kiedy robi się jakieś takie dokładne badania, to jest 75 rok, to ilość na przykład otyłość dzieci wzrosła aż 10-krotnie. Więc wydaje się, że to jest tendencja no, rosnąca i to stale rosnąca. I póki co tak naprawdę no, chyba nie ma sposobu na to, żeby poradzić sobie z tym systemowo. To znaczy na tą chwilę można powiedzieć, że każdy po prostu musi być odpowiedzialny za siebie, ponieważ nie ma aktualnie żadnego sposobu, żeby jakoś powstrzymać takie populacyjne tycie.
No właśnie, z tego raportu wynika, że system sobie nie radzi, jest niewydolny, ale też chodzi o to, że lekarze pierwszego kontaktu po prostu nie mają narzędzi, żeby leczyć otyłość. Bardzo często taki pacjent, który przychodzi, no odbija się trochę od ściany, bo lekarz jest też bezradny. Powiedzieć proszę schudnąć, bo czeka pana nadciśnienie, choroba wieńcowa, nowotwór i tak dalej, to trochę za mało. Tutaj trzeba rzeczywiście całych działań systemowych. To
jest wiele badań, myślę, że my dietetycy dobrze o tym wiemy, że straszenie po prostu nic nie daje. Że jeżeli przychodzi pacjent nawet do naszego gabinetu za namową na przykład małżonki, która się martwi o zdrowie swojego męża i my na takiej wizycie będziemy próbowali jeszcze bardziej zwiększyć ten lęk i mówić, jakie to zagrożenie za sobą niesie rozwój otyłości, to tak naprawdę to jest działanie kontrproduktywne i nie przynosi właściwie żadnych rezultatów, więc straszenie po prostu nie ma sensu. Trzeba próbować jakoś inaczej to rozwiązać, ale tak jak mówię, jest to kwestia każdego z nas i właściwie no nie poradzimy sobie z tym problemem, myślę, na skalę globalną. Natomiast powodów tej otyłości jest tak wiele, że muszę powiedzieć, że ja jako człowiek, który bardzo się tym interesuje i jakby pasją, mogę powiedzieć, jest odżywianie, zdrowie i walka z problemami związanymi z nieprawidłową masą ciała, to ja jestem co chwilę zaskakiwany jakimiś nowymi teoriami, które pojawiają się, skąd może brać się taki wielki rozwój tej otyłości na świecie. I tych teorii jest tak wiele, że czasami one aż
przerażają.
Aż przerażają.
A jakie nowe teorie się pojawiły? No wiadomo, że im więcej będziemy jeść i jeść oczywiście jedzenie tak zwane śmieciowe, tak wysoko przetworzone, nie będziemy się ruszać, no to jest chyba ten najprostszy powód otyłości.
No tak, to jest kawałek też jakiejś teorii. prawda? Czyli na przykład teorii oszczędnego genomu. Czyli jest taka teoria, która mówi o tym, że te nasze problemy z otyłością biorą się tak naprawdę z prehistorycznych naszych możliwości życia i żywienia. W związku z tym wytworzyliśmy geny po to, żebyśmy mogli przetrwać na wypadek jakiegoś nieurodzaju czy też głodu. Więc są takie teorie, które mówią o tym, że gen otyłości, w cudzysłowie, jest z nami od zawsze. I on jakby z jednej strony doprowadził do przetrwania człowieka na Ziemi i do jego dominacji, ale z drugiej strony niesie ze sobą właśnie ryzyko otyłości, jeżeli zmieniło się środowisko, w którym człowiek żyje. Kiedyś jako zbieracze, jako łowcy po prostu bardzo dużo chodziliśmy albo truchtaliśmy i nasze ciało jest do tego przyzwyczajone. Są też takie ciekawe badania w obserwacjach ptaków, które cały dzień muszą poszukiwać tej żywności, prawda, ten ptak cały czas gdzieś leci, później coś tam dziobie, wykonuje cały czas ciężką pracę i ptaki ciągle mogą latać, w związku z tym no, są szczupłe, można powiedzieć. I porównano jakby taką aktywność dobową ptaka i próbowano to odnieść do naszej prehistorycznej aktywności. I istnieje coś takiego jak wskaźnik aktywności, czyli jak sprawdzamy, jaka jest podstawowa przemiana materii u człowieka, to tą podstawową przemianę materii musimy pomnożyć jeszcze raz jego wskaźnik aktywności, żeby próbować oszacować taki dobowy wydatek energetyczny każdego z nas. No i średnio ten wskaźnik aktywności dla naszej populacji jest 1,3, co oznacza, że nasze zapotrzebowanie energetyczne związane z tą podstawową przemianą, czyli tymi potrzebami naszego organizmu do tego, żeby przeżyć, przeciętnie to jest powiedzmy około 2000 kilokalorii, trzeba pomnożyć razy 1,3, co daje 2,5 czy też 2600 kilokalorii na dobę zapotrzebowania. I teraz okazuje się, że my jako łowcy w przeszłości to zapotrzebowanie, ten wskaźnik aktywności mieliśmy 1,8, 1,9, co znaczy, że to zapotrzebowanie energii, te 2000, jak pomnożymy razy ten wskaźnik, to wyjdzie nam na przykład 3600, co oznacza, że różnica dobowa w tym, jak kiedyś zużywaliśmy energię w stosunku do tego, co jest dzisiaj, to jest około 1000 kilokalorii mniej. Więc te 1000 kilokalorii po prostu się w naszym organizmie odkłada.
No tak, jesteśmy też wygodni bardzo i mamy postęp techniczny, który nam pozwala właściwie nie ruszając się z domu załatwić prawie wszystko.
No można powiedzieć, że my rozłączyliśmy zdobywanie żywności od aktywności fizycznej, prawda? To już nic się z tym nie wiąże. Aktywność nasza fizyczna może być pewną dedykowaną taką formą spędzania czasu, czy też jakimś rodzajem świadomości, że powinniśmy to robić, ale nikt z nas już nie zdobywa żywności dzięki aktywności fizycznej. Ale to jest taka podstawowa teoria. Ale są też na przykład teorie, które mówią o tym, że na przykład powstają jakieś obisogeny, czyli następują w naszych organizmach jakieś zmiany genetyczne związane na przykład ze zmianami środowiskowymi. I kiedyś udało się zaobserwować, że jest taka populacja bardzo, czy pojawiła się w Stanach populacja bardzo otyłych żab. I te żaby gdzieś tam rozwijały się w jakimś porcie i próbowano dowiedzieć się, dlaczego te żaby tak przytyły, pomimo tego, że jakoś nie bardzo zmieniły ten swój styl życia. I okazało się, że farba, jaką były pomalowane jakieś elementy konstrukcyjne w tym miejscu, zawierała jakieś związki, które przedostawały się do struktur komórkowych tych żab, uszkadzały komórki tłuszczowe, przedostawały się do tych komórek tłuszczowych, pozwalając im nadmiernie magazynować tkankę tłuszczową, następnie się dzieląc i tworząc kolejne struktury tłuszczowe. Także na przykładzie tych żab postanowiono wysnuć jakąś teorię, że nasza otyłość wiąże się również ze zmianami środowiskowymi i zanieczyszczeniami środowiska, które na przykład gdzieś możemy również wdychać. Jest też teoria, która mówi, czy też wymienia nazwę substancji bisfenol A, czyli właściwie tej substancji, która znajduje się w plastiku, czyli to BPA bardzo słynne. I jest teoria, która też mówi o tym, że ten wszechobecny plastik, ten mikroplastik przedostaje się do naszego organizmu, w jakiś sposób uszkadza naszą regulację, uszkadza oś regulacyjną i przez to też tyjemy. Także tych teorii pojawia się naprawdę coraz więcej. Próbujemy jakoś to wszystko uzasadnić, co się
dzieje. No tak, ale z drugiej strony bardzo dużo zależy od nas. My mamy wolną wolę i wiemy, co możemy zrobić, czy czego nie musimy, czy nie chcemy robić. Więc jakby szukanie też takich przyczyn zewnętrznych, oczywiście trzeba o nich pamiętać, bo tak jak pan mówi, to są teorie zbadane. To od nas zależy, czy my sięgniemy po kolejnego pączka, tak, czy kolejnego kotleta schabowego.
Oczywiście, teoriami.
Bez krytykowania, prawda? Bo to oczywiście tak, ja tak. Nie odważyłabym się radzić komukolwiek i oceniać stan zdrowia, czy ilość kilogramów, bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie proste, że to często wiąże się naprawdę z ogromnym cierpieniem.
Oczywiście, są też teorie genetyczne, prawda, które mówią o tym, że ten przyrost otyłości po prostu bierze się stąd, że otyli ludzie mają otyłe dzieci i na przykład badając męskie nasienie, czyli plemniki otyłych mężczyzn, okazuje się, że one w sobie już zawierają pewne zmiany, które później mogą generować jakieś kolejne problemy. Też badania u adoptowanych dzieci pokazały, że na przykład adoptowane dziecko otyłych rodziców, które później trafia do rodziny o prawidłowej masie ciała, również tyje inaczej niż rodzina, z którą się wychowuje, więc te geny pewnie są nie bez znaczenia, więc tych teorii jest bardzo dużo. Jedne są jakieś takie bardziej racjonalne, inne drugie wydają się trochę bardziej szalone, ale tak naprawdę one próbują wyjaśnić jakiś mechanizm, ale tak naprawdę, tak jak pani świetnie to zauważyła, wszystko jest w naszych rękach, prawda? Bez względu na to, jak wyglądają te teorie, to ile ważymy, zależy w dużej mierze od tego, jak się odżywiamy, ile się ruszamy, prawda? Jak bardzo o tym myślimy i dbamy.
Panie Michale, wracając do tej niewydolności systemu, czy brakuje u nas takiej specjalizacji, która jest, nie wiem jak to nazwać, obesitologią, czyli specjalizacją zajmującą się tylko i wyłącznie lekarską otyłością? No bo to, że są dietetycy, bardzo dobrze i też państwo sobie świetnie radzą, ale potrzebny jest często też lekarz.
Myślę, że te zmiany nastąpią i coraz więcej się mówi o tym, że w związku z tym, że jest to teraz jedna z większych potrzeb w ogóle systemu ochrony zdrowia. Jak się wylicza, jaki jest koszt, prawda? Mówi się o tym, że te 9 milionów otyłych osób, w raporcie NIK-u jest to napisane, kosztuje system ochrony zdrowia około 9 miliardów. To są olbrzymie skale, jeżeli chodzi o potrzeby finansowe, więc na pewno musi powstać w Polsce jakaś specjalizacja, która będzie się zajmowała w sposób taki kompleksowy leczeniem otyłości. Pamiętajmy też o tym, że ta otyłość w zależności od jej rozmiarów może być leczona w różny sposób, prawda? Więc mamy jakieś operacje bariatryczne, mamy jakieś interwencje dietetyczne, mamy farmakoterapię, która pozwala jakoś z tą otyłością sobie radzić, więc jakby metod jest coraz więcej, ale też problemów jest coraz więcej.
No właśnie, wspomniał tutaj pan o różnych metodach radzenia sobie. Już nie pamiętam, czy to z tego raportu, czy z innego wynika fakt, że brakuje na rynku pewnego środka bardzo powszechnie używanego na cukrzycę przede wszystkim, ale też ludzie korzystają, redukując sobie masę ciała. Po prostu też są niewydolne apteki, czy producenci, czy dostawcy.
Ja myślę, że to nie chodzi nawet o apteki, tylko to chodzi o producenta. Zapotrzebowanie na leki związane z cukrzycą i też na leki, które są wykorzystywane do leczenia otyłości jest tak olbrzymie, że na tą chwilę mówi się o tym, że przez co najmniej najbliższych kilka lat produkcja nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb rynku. Ale też rozmawialiśmy kilka odcinków temu na temat tych nowoczesnych leków GLP-1, prawda, na otyłość i mówiliśmy o tym, że jakby ten lek nie leczy samego problemu, tylko rozwiązuje ten problem czasowo, więc nie leczy przyczyny, tylko zajmuje się skutkiem. W związku z tym jakby problem z dostępnością tego leku być może będzie się wiązał też z tym, że należy go przyjmować właściwie do końca swojego życia.
Tak, bo wspominał pan, że odstawienie powoduje efekt jojo.
No właśnie, więc im więcej osób zacznie tą terapię, im więcej osób będzie do końca życia ten lek przyjmowało, tym de facto potrzeby rynku będą rosły i w związku z tym trudno nowym osobom zacząć taką terapię.
Wspomniał pan też o operacjach bariatrycznych. Czy czasami jest to absolutna konieczność?
Myślę, że tak. Ale też trochę to podejście do tych operacji się zmienia. Kiedyś wydawało się, że wystarczy jakaś interwencja chirurgiczna, taka operacja o charakterze ograniczającym ilość spożywanej energii wystarczy. Natomiast doświadczenia wiemy, że to jest za mało, że potrzebna do tego jest bardzo dobra opieka psychologiczna i bardzo dobra opieka dietetyczna i dopiero połączenie takiej operacji, takiej interwencji chirurgicznej razem z pracą dietetyka i psychologa jest w stanie rozwiązać ten problem. Też nie na zawsze, to znaczy my w swoich gabinetach dietetyków, ja w swojej praktyce, właściwie na co dzień spotykam osoby, które przeszły operacje bariatryczne, natomiast po jakimś czasie ten efekt jojo również je spotkał i pomimo tego, że schudły jakąś znaczącą ilość kilogramów, całkowicie je odpracowały i dzisiaj ważą więcej niż przed taką operacją, natomiast taką operację można wykonać tylko raz. Później już jest to zbyt ryzykowne, ale też pracuję z osobami, które po operacjach bariatrycznych nawet kilograma nie straciły. Tak, czyli to są jakieś ekstremalne oczywiście przypadki.
No dobrze, ale tu chodzi o to, żeby zmniejszyć żołądek, tak, i żeby nie przyjmować tyle pokarmu, tak, nie jeść, mówiąc kolokwialnie, tak dużo.
Tak, tak, tak. Chodzi o to, żeby zmniejszyć żołądek, żeby po prostu nie zjeść tyle, ile jadaliśmy wcześniej. To oczywiście niesie ze sobą szereg zmian hormonalnych naszego organizmu. Zmienia się ilość wydzielanej leptyny, grainy, to jakoś na to wpływa, ale oprócz tego potrzebna jest ta dodatkowa opieka, żeby to wszystko przebiegało tak jak trzeba, ale myślę, że dzisiaj już ta opieka idzie też w tą stronę.
No właśnie, smutne statystyki, przypominamy, że otyłość coraz bardziej rośnie w naszym społeczeństwie, przytaczaliśmy najnowsze dane, narzędzia mamy w swoich rękach, żeby coś z tym zrobić, nie jest to proste, tak jak pan podkreśla, ale przy pomocy specjalistów naprawdę można to zrobić.
I zachęcam do tego, żeby jednak spróbować skontaktować się z jakimś dietetykiem. W całej Polsce jest naprawdę spora rzesza. Jesteśmy ludźmi, którzy bardzo lubią swoją pracę, tak jak już kiedyś o tym mówiłem. I naprawdę jesteśmy w stanie pomóc. I to są takie konkretne efekty i naprawdę nie trzeba odkrywać koła, można skorzystać z pomocy, z wiedzy osób, które się tym zajmują, natomiast ze swojej strony mogę powiedzieć, że dietetyk zawsze pokazuje wsparcie, zawsze pokazuje empatię, zawsze pomaga i nigdy nie ocenia. I to, myślę, jest bardzo ważne, więc nie należy też się obawiać w jakiś sposób takiej wizyty. Jak się często idzie do lekarzy, o czym też mówi ten raport, lekarze nie są przygotowani do tego, żeby pomagać osobom z otyłością, w przeciwieństwie do dietetyków, którzy po prostu...
To jest chleb powszedni dla was.
Tak, to jest chleb powszedni właściwie tego zawodu. Z racji tego, że na co dzień się spotyka z tymi problemami, jest osobą, która nigdy ani nie powie, musi pan schudnąć, ani nie oceni jakoś, ani nie będzie starał się obrażać takiej osoby. To bardzo często słyszymy w swoich gabinetach, że tak bywa, więc gabinety dietetyczne na pewno charakteryzują się dużą empatią i zrozumieniem i rzetelnie pomagają.
A jeszcze jak dodatkowo dietetyk jest psychologiem, to wartość dodana, tak, bo tak. Zrozumie pewne mechanizmy, które dzieją się w emocjach
takiego
człowieka.
Ale to też się dzieje, to znaczy dietetycy już wiedzą o tym i ilość dietetyków, która w międzyczasie stała się na przykład psychodietetykami, może nie zawsze kończyły takie osoby pełne studia magisterskie psychologiczne, ale skończyły podyplomowe studia z zakresu psychodietetyki, jest też olbrzymia, więc bardzo często dzisiaj jest tak, że dietetyk jest również psychodietetykiem i rozumie problem, pomaga, nie ocenia.
Świetne połączenie, panie Michale. Tak, bardzo dziękuję. Michał Malindowski, dietetyk i psycholog. Jak w każdy piątek był moim i państwa gościem. Jacek Puchalski nam program zrealizował. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Pojedzmy sobie dobrze.